Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Gospodu Jezusu Chrystu. Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Proszę błogosławieństwo Władyka i Was, bracia i siostry. My dzisiaj spotykamy się już w poście bożonarodzeniowym. Jest to szczególny okres w ciągu roku cerkiewnego. Tematem jest modlitwa uzdrowienia albo modlitwa o uzdrowienie. A więc na początku chciałoby się powiedzieć troszkę o samej istocie chorób. Ponieważ jak mówimy uzdrowienie, to mamy na myśli, że dotyczy to człowieka, który jest chory, a nie zdrowy. Tak jak Chrystus powiedział, niezdrowi potrzebują lekarza, lecz chorzy. I czy ktokolwiek tak naprawdę jest zdrowy? Dlatego, że my postrzegamy choroby bardzo w zawężonym jakby obrazie. Czy kiedy mówimy, ktoś choruje, myślimy przede wszystkim o chorobach cielesnych, ewentualnie psychicznych, nerwowych. Natomiast jest to głębszy problem i on jest związany właśnie z naszą duszą, albowiem człowiek jest duchowo-cielesny. I tak choroby pojawiły się na tym świecie od samego początku, kiedy to pierwsi ludzie, nasi praojcowie, Adam i Ewa, zgrzeszyli. Złamali przykazanie Boże i stali się inni niż byli stworzeni. Poczuli, że umierają, poczuli, że są inni. I właśnie grzech jest złamaniem zakonu, to bezzakonie, mówi święty Jan Teolog w swoim pierwszym liście. Czyli grzech jest bezprawiem. Zakon zaś należy rozumieć jako normę ludzkiego bytu. Normalny stan człowieka takim, jakim go stworzył Bóg. Czyli grzech uczynił człowieka nienormalnym, chorym. Natura pierwszych ludzi, Adama i Ewy, wskutek upadku została zniszczona, zdeformowana, rozbita, porażona przez grzech. I ten stan odziedziczyła cała ludzkość. Mówi o tym święty apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian w 5 rozdziale i 12 werset. Przeto, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, a więc i choroby, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Skutkami grzechu pierworodnego są właśnie choroby i wszelkie cierpienia, ból. Tego nie było na początku. Są również starzenie się, odczuwanie głodu, zmęczenia i skłonność do grzechu i wszelkiego zła. I o tym mówi apostoł Paweł. W tym samym liście do Rzymian mówi o tak zwanej podwójnej naturze człowieka. On mówi tak: przyznaję, czynię to, czego nie chcę. Jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, ale tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, to już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. A więc widzimy, że apostoł Paweł w sobie zauważył to rozdwojenie, pragnienie spełniania woli Bożej, którą rozumiał, czuł, i to, że ciągnęło go w drugą stronę, tak jak każdego człowieka. Jest to skutek grzechu pierworodnego. A więc grzech jest to choroba duszy, ducha. Jeszcze metropolita Hilarion napisał taką książkę Misterium Wiary i też mówi o tym momencie grzechu. I mówi on, że do życia człowieka przez grzech przeniknęły choroby. Przyczyny wszelkich chorób według nauki cerkwi zakorzenione są w ogólnej grzeszności człowieka. Grzech przeniknął do jego jestestwa jak jakiś plugawiący go i trujący szatański jad. Jeżeli śmierć jest skutkiem grzechu, a tak mówi apostoł Jakub w swoim liście, grzech popełniony rodzi śmierć, to choroba znajduje się między grzechem i śmiercią. Najpierw jest grzech, potem choroba i na końcu śmierć. Symeon, nowy teolog, mówi: lekarze, którzy leczą ludzkie ciała, w żaden sposób nie mogą uleczyć podstawowej naturalnej choroby ciała, jego przemijania, starzenia, umierania. Starają się wszelkimi sposobami przywrócić ciału zdrowie, a ono niebawem poddaje się innej chorobie. Dlatego też zdaniem tego świętego ludzkiemu jestestwu niezbędny jest prawdziwy lekarz, zdolny uleczyć go od przemijania, od śmierci. Tym lekarzem jest Jezus Chrystus, który przyszedł, by wyleczyć człowieka i przywrócić mu pierwszy obraz, który miał. Zniszczyć grzech, przyczynę wszelkich chorób i cierpień i śmierci, i wprowadzić go na nowo do Królestwa Niebios. Jeśli chodzi o Stary Testament, ludzie chorowali duchowo i cieleśnie, ale duchowo nie mógł ich wyleczyć nikt. Nie było takiego człowieka, świętego, sprawiedliwego proroka, który mógłby uzdrowić naturę ludzką, który mógłby zniszczyć to ognisko zapalne, tą przyczynę wszelkich chorób, którym jest grzech. Jeśli mamy małą chorobę, to idziemy do lekarza, powiedzmy mówiąc dzisiaj, rodzinnego. Jeszcze mniejszą sami sobie. Jeśli się skaleczymy, sami zaleczymy swoją ranę, zalejemy czymś. Jeśli mamy większą chorobę, idziemy do lekarza ogólnego. Jeśli mamy poważniejszą, do specjalisty. Jeśli choroba jest bardzo poważna, zbiera się konsylium i operują profesorowie. Ta choroba, na którą chorował człowiek przez cały Stary Testament, była na tyle silna, że żaden prorok, który miał dar uzdrawiania, mógł uzdrowić tylko ciało. Grzech oczywiście był wybaczany przez Boga. Cała Księga Lewicka mówi o tym, że kapłani przynosili ofiary przebłagalne za grzech narodu i Bóg im wybaczał. Bóg wybaczył dla Dawida, króla, jego ciężki grzech i dla innych. Uzdrawiał jego ciało, ale Dawid i inni, nawet sprawiedliwi Starego Testamentu, ze względu na swoją duchową chorobę i odłączenie od Boga, nie mogli wejść do raju po śmierci. Jak wiemy, wszystkie dusze schodziły do otchłani, by tam oczekiwać wielkiego wybawcy, zbawiciela, lekarza Chrystusa. I oczywiście, jeśli mówimy, że przyczyną chorób jest grzech, to główną terapią tych chorób jest pokajanie, czyli żal i przynoszenie swojego pokajania dla Boga, co już, jak mówię, miało miejsce i w Starym Testamencie. Powiem tylko krótko o przykładach uzdrowień niektórych i samych modlitw o uzdrowienie w Starym Testamencie. My mamy nawet jakby takie wzory. Mianowicie, kiedy Mojżesz przechodził przez pustynię ze swoim ludem, za jego niepokorność Bóg zesłał tam jadowite węże. Mówi się o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, Księdze Liczb. I cóż tam się wydarzyło? Ludzi kąsał ten wąż i oni umierali. Ale Bóg polecił dla Mojżesza wykonać miedzianego węża i powiesić go. I każdy, kto patrzył z wiarą na tego węża, był uzdrowiony. Wąż był proobrazem ukrzyżowanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mamy też uzdrowienie przez proroka Eliasza chorych i nawet wskrzeszenie wdowy, syna wdowy z Sarepcie Sydonskiej. Mamy też przykład uzdrowienia przez proroka Elizeusza, trędowatego Naamana Syryjczyka, który przyszedł i prosił o uzdrowienie. Prorok, nawet Elizeusz, nie wyszedł do niego, a tylko polecił mu pójść do rzeki Jordan i tam 7 razy się zanurzyć. Chorobą jego była właśnie trąd. Na początku on się nawet rozgniewał na proroka, że nie chce go przyjąć, ale później zrozumiał, że jego wiara i modlitwa proroka uzdrowiła go od tej strasznej, nieuleczalnej choroby trądu. Również mamy taki ważny dla nas wzór też modlitwy o uzdrowienie króla judzkiego, króla Judei, Hezechiasza, czyli Jezekii po słowiańsku. Mówi się o niej w Księdze Izajasza, w 38 rozdziale, gdzie Mówi się o tym, że ten król za jakieś swoje przewinienia i grzechy też był doświadczony chorobą wrzodów. Wrzody go pokryły całe jego ciało, ale Izajasz modlił się za niego i on też modlił się, nawet leżąc na łóżku, odwrócony do ściany, wzywał i płakał do Boga o zmiłowanie. I tutaj mamy taką modlitwę jego, taki psalm Ezechiasza. On mówi tak: w połowę moich dni muszę odejść. Na resztę mych lat zostałem wezwany do bram krainy umarłych. Rzekłem: już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących. Już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi. Wołałem o pomoc aż do rana, jak lew, tak miażdżył wszystkie moje kości. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie. Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Nie w krainie umarłych bowiem Cię wysławią. Nie chwali Ciebie śmierć, nie oczekują Twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. Żywy, tylko żywy, wysławia Ciebie jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom ogłasza Twoją wierność. O Panie, wybaw nas, a będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia. I rzekł Izajasz: niech wezmą plaster figowy i przyłożą go na wrzód, aby wyzdrowiał. I wyzdrowiał. To taka modlitwa i uzdrowienie cudowne tego króla właśnie Judei. Oczywiście mamy całą księgę Hioba cierpiącego, który był doświadczony przez Boga klęskami, utratą dobytku i dzieci, a później był doświadczony też chorobą trądu. I też jego modlitwa była bardzo prosta i krótka, ale bardzo miła Bogu. Albowiem on mówił tak: nagi się urodziłem i nagi wrócę do ziemi. Czy mam przyjąć tylko dobro od Boga, a złego mam nie przyjąć? I kiedy żona, która posłuchała szeptów szatana, powiedziała mu: przeklnij Boga i umrzesz. On powiedział: ty jesteś szalona. Jak mogę przekląć Boga, od którego dostałem tyle dobroci, tyle dobra? I nie zrobił tego, a więc został wierny. I oczywiście Bóg wyleczył go w swoim czasie i urodził mu się dzieci i miał na nowo swoje bogactwa. Również Stary Testament, w psalmach szczególnie, psalmy to są też dla nas taką pomoc w modlitwie. One napełniają nasze nabożeństwa, ale też modlitwę domową. Tydzień temu matuszka Katarzyna mówiła o tym wielkim znaczeniu psalmów. I tutaj przynajmniej można zacytować niektóre psalmy, które mówią o zdrowiu, o uzdrowieniu, więc kiedy się śpiewają takie psalmy, to my i wychwalamy Boga i prosimy o uzdrowienie. I tak na przykład w psalmie 102, który śpiewamy jako pierwszy antyfon czy izobrazitelny na liturgii, tam też mamy takie słowa: On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. I to też jest, znaczy my wysławiamy Boga za to, ale i prosimy, by tak i z nami postępował, by był litościwy i dawał nam to zdrowie. Też w innych psalmach mamy podobne słowa. W psalmie 106 mamy werset, w którym mówi się: posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. A więc również i pochwała, i uwielbienie, i prośba o zmiłowanie. W psalmie 146 mamy również takie słowa: uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany. Także tutaj też mówi się o tym boskim działaniu, które leczy nas, nasze, przede wszystkim tu chodzi o, bardziej mówiono o ciele. Może niektórzy już, prorok Dawid był przenikliwym prorokiem, on widział głębiej, też widział te przyczyny, korzenie chorób w duszy, w swojej duszy. I dlatego w swoich psalmach też mówił: Wybaw moją duszę, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Ten psalm 40. Panie, zmiłuj się nade mną. Te słowa weszły do nabożeństw. Mamy wielką doksologię, sławosłowie, gdzie mamy sława wysznich Bogu i tam jest. I też te słowa są ujęte. I zcieli duszu moją, jako sogrzeszy w Ciebie. Też prosimy o uzdrowienie. To też jest słowa wzięte z tego psalmu. I tak by można wiele jeszcze przytaczać miejsc, w których mówi się o uzdrowieniach. Ale przybliżał się czas przyjścia wielkiego Zbawiciela, lekarza Chrystusa. I prorok Izajasz, jako starotestamentowy ewangelista, w swoich proroctwach mówi o tym, że ten czas się zbliża i choroby ludzkie będą wzięte przez jednego człowieka, Chrystusa. I tak w swoim 35 rozdziale mówi, co się stanie, gdy przyjdzie On, Chrystus, Syn Boży. Wtedy, mówi prorok, otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Czyli już mamy tą dobrą nowinę w Starym Testamencie o przyjściu Zbawiciela. Ponieważ nikt nie był w stanie uleczyć chorej duszy człowieka, unicestwić grzech, dlatego przyjście Mesjasza było kulminacją, było przełomem w dziejach rodzaju ludzkiego. I tutaj 53 rozdział Izajasza jest, można powiedzieć, podobnie do Ewangelii. Mówi bardzo wyraźnie o tym, co nastąpi i jak Chrystus zbawi nas i uratuje od grzechu, przekleństwa i śmierci. I w tym rozdziale, pozwolę sobie zacytować, wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga i zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został do naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jazwami Jego my iscelilis, tak po słowiańsku brzmi ten werset. A więc widzimy, prorok Izajasz, jakby przed jego oczami była Golgota, jakby on widział to wszystko, co się będzie działo, jakie cierpienia przeżywa będzie nasz Zbawiciel za nas grzesznych. Oczywiście Ewangelie, kiedy mówimy o uzdrowieniach, Ewangelie bardzo dużo mówią o uzdrowieniach. Tu już jest Nowy Testament. Można kilka miejsc tutaj przytoczyć. To jest Ewangelia świętego Mateusza. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w synagogach ich i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Tutaj mamy też uzdrowienia, w których podkreślana jest to, jaka powinna być modlitwa i wewnętrzny stan tego, który prosi o uzdrowienie. Mamy to na przykładzie uzdrowienia sparaliżowanego w Kafarnaum, kiedy spuszczono go przez dach do stóp Chrystusa, ponieważ nie można było przejść drzwiami, tyle było ludzi słuchających naukę. I ci, co przynieśli, i sam chory, miał wielką wiarę i nadzieję na pomoc. I nie wątpił, ale był też bardzo słaby, sam nie mógł przyjść, więc przynieśli go przyjaciele. Tak ważne jest w chorobie mieć kogoś, kiedy ta choroba jest taka, że nie możemy sami dojść, czy do cerkwi, czy właśnie do lekarza nawet ziemskiego. Ktoś nam pomaga, tak jak ci, którzy przynieśli tego chorego. To jest też przykład dla nas, którzy otaczają naszych bliskich chorych. I tutaj pierwsze, co uczynił Chrystus, powiedział: ufaj Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A więc też pokazał, że bezpośrednią przyczyną choroby były grzechy. I dopiero później nastąpiło uzdrowienie. Powiedział: wstań i chodź. I on poszedł, wziąwszy swoje łoże, swoją pościel. Uzdrowienie dwóch ślepców, kiedy zbliżał się Chrystus do Jerozolimy, przez Jerycho. Na początku miasta był jeden ślepy, na końcu było dwóch ślepych, chociaż ewangeliści mówią różnie o tym. Dwóch szło za nim i krzyczało słowami, które dzisiaj my używamy jako modlitwę, modlitwę Jezusową. Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. My mówimy nie Synu Dawida, a Synu Boży. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami, czy nade mną grzesznym. A więc to jest też wzór modlitwy krótkiej, ale silnej, która przyniosła skutek. Chrystus usłuchał, chociaż oni długo szli i mówili, a z tłumu wszyscy im zabraniali. Mówili, zamilczcie, zamilczcie. I ci ludzie jakby sobą pokazywali tych naszych wrogów, demonów, którzy też nam mówią, przestań, nie módl się, to i tak nic nie da, za długo już, nic nie wskurałeś, Bóg cię nie słyszy i tak dalej. A Chrystus czeka, idzie, aż wypróbuje ich cierpliwość, ich wiarę, ich nadzieję i w końcu dotknął ich oczu. Ale wcześniej jeszcze też zapytał, czy wierzycie, że mogę to uczynić? A więc potrzebna jest ta wiara, żywa wiara. Oni mu odpowiedzieli, tak jest, Panie. I wtedy dotknął się ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, by nikomu o tym nie mówili. Również wiele innych jest miejsc, ponieważ mamy ograniczony czas, by rozpatrywać, tylko powiem przede wszystkim o takiej modlitwie. O niej można powiedzieć, że to jest modlitwa bez słów. Modlitwa wewnętrzna, modlitwa, która wyraża się w krótkim wezwaniu, kiedy cały człowiek się modli, chociaż nikt nie słyszy. On nawet nie otwiera ust. Tak modlił się Mojżesz przed Morzem Czerwonym. Przyszli przed morze, morze jest, a z tyłu Faraon naciera. I cóż robić? Ludzie mówią, giniemy. Czy po to mieliśmy tu przyjść, żeby tu zginąć? Ale Mojżesz swą duszą, całym umysłem, wszystkim wzniósł się do Boga o pomoc, o ratunek. I był głos od Boga. Co tak wołasz do mnie? Tak mocno wołasz do mnie. A on nic nie wołał, nikt nie słyszał nic. To była wewnętrzna, silna modlitwa. To jest też wzór modlitwy, która nie zależy od ilości słów, ale od wiary, od głębokiego przekonania, że Bóg nas usłyszy. Że to niemożliwe, żeby nas nie słyszał. Nawet zanim zaczniemy o cokolwiek prosić. I tutaj też ta, która miała krwotok, kobieta, która szła wśród ludu, wszyscy dotykali Chrystusa, ciśnili się, napychali, a ona po prostu, tak jak Mojżesz, pomyślała, on mnie uzdrowi i wezwała. I bez słów podeszła, dotknęła tylko z kraju ubrania, szaty i od razu poczuła, że jest uzdrowiona. I Chrystus się odwrócił i zapytał, kto się mnie dotknął. Apostołowie oczywiście mówili mu, przecież wszyscy się dotykają. Kto może tutaj, mało kto się nie dotyka, a on nie, dotknął się mnie ktoś, ale jak? Z wiarą, nie prosto dotknął. Tak i my, jeśli dotykamy, całujemy ikony, czy cokolwiek święte bierzemy, wodę, jeśli bierzemy tylko mechanicznie, bez modlitwy, bez wiary, to jest takie dotykanie, które nie daje skutku uzdrowienia. Jeśli podchodzimy do świętości z wiarą, z takim właśnie wewnętrznym bólem i nadzieją, to wiarą, to oczywiście otrzymujemy tą pomoc jak ta kobieta. I Bóg jej też powiedział, bądź zdrowa, wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju. Też Władyka Andrzej ostatnio na swojej homilii też wspomniał o opowieści o miłosiernym Samarytaninie. I właśnie tylko o tym jeszcze chcę powiedzieć, że cerkiew, którą założył Chrystus na ziemi, jest właśnie tym miejscem, gdzie Chrystus przynosi, jakby przyprowadza tych chorych. Tak jak ten Samarytanin, który znalazł na drodze zranionego przez zbójców człowieka. A więc ten człowiek to był obraz naszej duszy zranionej i ciała, choroby. I Chrystus jako dobry, miłosierny Samarytanin przychodzi, by wziąć tą duszę tego człowieka i przyprowadzić do tej gospody czy schroniska jakiegoś i tam polecić, by tam się nim zajęli, dając dwie monety, a potem mówi, przyjdę i wam wynagrodzę. I to jest ten obraz Chrystusa, lekarza i cerkwi Jego, w której leczymy się od chorób cielesnych i duchowych, a kapłani duchowni są tymi, którzy pomagają w tym leczeniu przez modlitwę, przez sakramenty I właśnie modlitwa uzdrowienia cały czas brzmi w cerkwi. Właściwie wszystko, co czytamy, śpiewamy, uzdrawia. Sama modlitwa uzdrawia już jako taka. Śpiew uzdrawia. Gdzieś mówią o terapii muzycznej jakiejś, tak? Szum morza uspokaja. A co mówić? Śpiew hymnów, psalmów. On i uspokaja, i wycisza, i uzdrawia. Jeśli jeszcze się zastanawiamy nad sensem słów, które śpiewamy, czytamy. A więc tutaj mamy dużo tych modlitw uzdrawiających w cerkwi, szczególnie w czasie świętej liturgii, gdzie głównym lekarstwem nieśmiertelności, jakich nazywają święci ojcowie, jest przyczastie, Eucharystia, ciało i krew Chrystusa. Ale zanim to nastąpi, mamy inne modlitwy, hymny, właśnie śpiewane psalmy, gdzie mówi się o darowaniu zdrowia przez Boga. Ale także może choć jedną czy dwie modlitwy, które czasami kapłan, czy w czasie liturgii po przeczytaniu Ewangelii, czy jeszcze jedną z nich czyta przed na proskomidii, kiedy wyjmuje cząsteczki za żywych i umarłych, o chorych czyta takie modlitwy. Lekarzu dusz i ciał, z rozrzewnieniem w skruszonym sercu przypadamy do Ciebie i wołamy: ulecz choroby, ulecz cierpienia dusz i ciał Twoich sług. I przebacz im jako miłosierny wszystkie grzechy dobrowolne i mimowolne oraz szybko podźwignij ich z łoża boleści. Modlimy się, wysłuchaj i zmiłuj się. I tak dalej. Jest tych kilka próśb, które mają też cel pomóc chorym, cierpiącym, aby Bóg wejrzał na nich i pomógł im. Uzdrowił ich. Sakramenty również są źródłem uzdrowienia. My mamy przede wszystkim sakrament spowiedzi, pokajania, ponieważ w tym sakramencie wyznajemy grzechy swoje, które są przyczyną naszych chorób duchowych i cielesnych, ale również sakrament Eucharystii, kiedy przyjmujemy ciało i krew Chrystusa jako lekarstwo, które leczy wszystkie choroby, jak również sakrament chorych, jeleoświęcenia, który również jest ustanowiony w cerkwi dla uzdrowienia naszej duszy i ciała. I dlatego ta modlitwa uzdrowienia napełnia nasze nabożeństwa i święci ojcowie również i starcy mówią o tym, aby korzystać z tych środków, które daje cerkiew, aby one uzdrowiły nas, ale nie korzystać z tego, co daje ta niemedycyna tradycyjna. To jest dobre, bo Bóg dał lekarzy i lekarstwa, to jest dar Boży, ale jest jeszcze dziedzina medycyna niekonwencjonalna, a nawet ta, która ociera się o okultyzm, magię, szamaństwo, czyli korzystanie ze znachorów, szeptuch i tak dalej. To też jest niestety, a to dlatego, że nie myślimy o duszy, a tylko o uzdrowieniu ciała. A święci ojcowie zawsze mówią o uzdrowieniu ducha, a potem już ciała. Święty Paisiusz ze Świętej Góry Athos mówi, że prawdziwa modlitwa o zdrowie swoje czy też innych musi być połączona z ofiarą, z wyrzeczeniem się czegoś. Czy na przykład dzisiaj nie będę jadł jakichś bardzo smacznych pokarmów, które lubię, czy pił wina, czy będę coś jeszcze robił. I wtedy ten trud, post też pomaga w modlitwie. Post podkrzepia naszą modlitwę. Święty Ignacy Brancianinow też mówi, że łoże choroby bywa miejscem poznania Boga i poznania samego siebie. Cierpienia ciała bywają przyczyną duchowego zdrowia i radości i pokajania. Święty starzec Józef Hezychasta, najbliższy nam według czasu XX wiek, on również modlił się o zdrowie i ułożył taką modlitwę. Ja, Boże, proszę Ciebie, uzdrów moją chorobę, aby mógł Cię błogosławić i chwalić. A jeśli Ty inaczej widzisz pożytek dla mojego zbawienia, mojej duszy, niech będzie Twoja wola. Bardzo krótka modlitwa i bardzo ważna. Starzec Efrem Aryzonski, też znamy go, on jest bliski nam również mówił, że na przykład onkologiczne choroby dane są nam, aby wejść do raju, ponieważ zrównają nas z męczennikami, jeśli z Bożą pomocą cierpliwie je do końca wytrzymamy i będziemy modlić się i łączyć się z Chrystusem w sakramencie Eucharystii. I na zakończenie chciałbym jeszcze raz powtórzyć krótko, co jest najważniejsze z tego, co mówiliśmy. Nie wszystko się udało powiedzieć, czyli uczestnicząc w uzdrawiających nas modlitwach i sakramentach Cerkwi Prawosławnej, musimy pamiętać o tym, że prawdziwe uzdrowienie człowieka nie polega na przywróceniu mu na pewien tylko czas fizycznego zdrowia, ale na przemianie duchowej, uzdrowieniu duszy i ciała, zmianie całego sposobu jego podejścia do choroby, cierpień i samej śmierci. Cel wszystkich modlitw i sakramentów to nie zdrowie jako takie, zdrowie fizyczne, to pomoc w zbawieniu i doprowadzeniu człowieka do wejścia w Królestwo Boże, by dostąpił udziału w radości, pokoju i świętości w Duchu Świętym. Napełniając się łaską Świętego Ducha w modlitwach i sakramentach, łącząc się z Chrystusem w sakramencie Eucharystii, powinniśmy zaakceptować, przyjąć nasze cierpienia, boleści jako dar wynikający z cierpień Chrystusowych, to jest Krzyża Chrystusowego. Cierpień, które przeobraziły się w zwycięstwo Chrystusa, zmartwychwstanie. Przez krzyż przyszła radość całemu światu. Krzyż choroby, kiedy niesiemy go z pokorą, bez narzekania, dziękując Bogu za ten dar, czyni nas uczestnikami cierpień Chrystusa. Zaś sama choroba staje się wówczas zbawiennym i uzdrawiającym lekarstwem przeciw śmierci duchowej. Świętej pamięci arcybiskup Jeremiasz, kiedy już zachorował na nowotwór, w cyklu swoich spotkań i rozmów pod tytułem Pewność wiary i odwaga, powiedział takie słowa i chcę, bo to jest bliski nam człowiek i hierarcha naszej cerkwi, niósł krzyż choroby. Pewnie nawet modliliśmy się wszyscy o jego zdrowie i sam on się modlił, ale podchodził do tego bardzo duchowo, bardzo pokornie. Mianowicie mówił, z jednej strony pojawia się smutek, są nawet pytania u człowieka chorego, taką ciężką chorobą. Czemu tak jest, że muszę cierpieć, odczuwać ból? Z drugiej strony pojawia się myśl, że wszyscy zostaliśmy zbawieni przez krzyż, przez cierpienia naszego Zbawiciela. Także wielu świętych przed śmiercią cierpiało. Wśród mnichów z Wałaamu było takie przekonanie, że jeśli mnich na 2 czy 3 lata przed śmiercią nie zachorował i nie cierpiał, to znaczy, że coś z nim było nie w porządku. Moje dotychczasowe życie, mówił Władyka Jeremiasz, doprowadziło mnie do tego momentu. Oczywiście było pewne rozgoryczenie, żal. Mam też silną świadomość, że wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem. I jeśli coś się stało, to może być to następstwem naszego grzechu. Tak jest z pewnością. To się stało tak z korzyścią dla nas. On mówi o sobie, ale mówi dla nas, czy dla wszystkich. A wszystko o tym, dlaczego tak się dzieje, wie Bóg. Wszystko, co się z nami dzieje w życiu, odbywa się według woli Boga. To jest pewne. Takie były słowa właśnie niedługo przed jego odejściem z tej ziemi. I my, bracia i siostry, postarajmy się wykorzystać ten okres postu też, żeby przede wszystkim uleczyć naszą duszę przez modlitwę i post. A jeśli dusza nasza będzie zdrowsza, będzie mocniejsza w wierze, w nadziei i miłości do Boga, to i ciało nasze umocni się i kiedy będziemy prosić, to otrzymamy i cielesne uzdrowienie. A jeśli nie otrzymamy, to nauczmy się tak przenosić chorobę, jak przenosili ją ci właśnie ludzie, o których tu mówiliśmy. Z wiarą, nadzieją, pokorą, bez narzekania, bez buntu, a żeby ona przyniosła duchowe owoce i abyśmy przez ten krzyż nasz dotarli do Królestwa Niebios. Amin.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.